Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Księgą Sędziów my na temat każdego, co nie będziemy mówili, bo potrzeby i niektóre te postacie są zupełnie jakoś tam niszowe. Nie ma konieczności. Tutaj zrobiłem, że tak powiem, zestawienie. Ja generalnie tych zestawień na mniejszych i większych nie za bardzo lubię. To dokładnie tak samo jest z prorokami, no ale generalnie takie zestawienia są. Czym się różnią ci prorocy więksi? Oczywiście ta nazwa w Piśmie Świętym zasadniczo nie występuje, natomiast więksi to byli ci, którzy wojowali, po prostu militarnie, ci sędziowie mniejsi tego nie robili, jakby nie podejmowali działań wojennych, natomiast właśnie ci sędziowie, będąc takimi przywódcami, będąc ludźmi takimi uznanymi w swoim środowisku, w swoim społeczeństwie, po prostu najczęściej wydawali sądy, tak? Pamiętajmy o tym, że ta władza sądownicza w czasach starożytnych to był bardzo istotny element, jeżeli chodzi w ogóle o sprawowanie władzy. Zwróćcie uwagę, że wtedy było poczucie pewnego porządku, prawda? Znowu, nie był to jeszcze porządek idealny, ponieważ w dużej mierze w państwach ościennych to zależało od pewnego widzimisię, tak mówiąc brzydko, władcy, prawda? Czy króla, czy faraona. Niekiedy ci ludzie byli wręcz ubóstwiani. Natomiast tutaj była trochę sytuacja inna, ponieważ było prawo, pięcioksiąg, prawda? Więc taki sędzia miał jakieś pole odniesienia, miał jakiś punkt odniesienia. Wiemy o tym, że bo już sobie wielokrotnie o tym mówiliśmy, że prawo Starego Testamentu jest prawem kazuistycznym, prawda? Czyli nie ma tam ogólnych często norm, tylko są pojedyncze wskazania i na ich podstawie trzeba interpretować, jakoś odczytywać wolę Pana Boga. Więc oczywiście ci prorocy mniejsi są dużo mniej znani. Oni, zobaczcie, tutaj czasami są dosłownie jednym zdaniem czy dwoma zdaniami po prostu wspomniani, że taki sędzia był. Ich, tak jak sobie już mówiliśmy, było 12 ze względu też na te 12 pokoleń. Ta liczba będzie tutaj istotna, to też będzie pewna pełnia. I teraz idziemy dalej. Takim tutaj, zobaczcie, prawda, Jeftego zaliczamy do tych proroków większych. Więc Jefte, ja tutaj tak dzisiaj mi się jakoś pomyślało, tak trochę może żartobliwie, ale jemu akurat bliżej było do pewnego mafiozy, tak, w naszym takim współczesnym rozumieniu, niż do sędziego, więc zupełnie przeciwny sposób życia, przeciwny sposób funkcjonowania. Zwróćmy uwagę na jego historię, bo ona gdzieś od początku wyznacza dalszą historię jego życia. Po pierwsze, był on synem sędziego, ale zobaczcie, że matką była nierządnica. A więc już w czasach starożytnych taka informacja pokazuje nam, że mogła być to po prostu kobieta, która nie była jego prawowitą żoną, prawda? Czyli gdzieś tam jego ojciec, prawda, miał dziecko po prostu nieślubne. To sprawiło, że przez swoich przyrodnich braci on po prostu został wypędzony z domu, wyrzucony z domu, więc trochę był skazany na taką tułaczkę. I co on robi? On w pewnym sensie zakłada, byśmy powiedzieli dzisiaj, zorganizowaną grupę przestępczą, prawda? Tak to się chyba formalnie nazywa. W tamtych czasach to się nazywało właśnie gromadzenie Beduinów, prawda? Którzy gdzieś tam na tych terenach takich pustynnych, półpustynnych mieli jakąś taką podstawową broń, ale w pewnym sensie oni mogli zastraszać ludność miast, prawda? Byli poza miastem, jak to się ładnie po łacinie mówi, extramuros, tak? Poza murem. Ci, co są za murem, to jacyś barbarzyńcy, jacyś ludzie, którzy nie respektują tych norm społecznych, takich właściwych dla pewnych społeczności miejskich. Zwróćcie uwagę, że to od czasów starożytnych było tak, że prawda, jeżeli ktoś mieszkał w mieście, no to dużo bardziej musiał respektować pewnych norm społecznych. No bo w dużym skupisku no, potrzeba pewnej jakiejś takiej organizacji życia, żeby nie uprzykrzać życia drugiemu człowiekowi. Prawda? To jest oczywiste. Ktoś ma dom daleko gdzieś, to może sobie głośno słuchać muzyki, ale jest w bloku, no to już sąsiedzi mogą mieć mu to za złe. I dokładnie tak samo było w czasach starożytnych. On gdzieś poza miastem stworzył taką grupę, no quasi bandycką, quasi jakąś taką, prawda? No bo oni z czegoś musieli żyć, z czegoś musieli po prostu czerpać pieniądze na swoje utrzymanie, więc gdzieś tam pewnie wymuszali jakieś, albo zajmowali się takimi, no, nieprawymi rzeczami. I teraz zwróćcie uwagę, że w takiej sytuacji starsi jednego z miast po prostu proszą go, czy w pewnym sensie robią z niego takiego najemnika z tą jego bandą, żeby obronił ich przed Filistynami i Ammonitami. On przede wszystkim będzie walczył z Ammonitami, to była właśnie jedna z takich grup, która nie pochodziła która nie przynależała do Izraela i po prostu trzeba było z nimi walczyć. I teraz, co jest ciekawe, on oprócz tego takiego bandyckiego sposobu życia, chociaż oficjalnie no, jest nazywany sędzią, prawda? Jakoś, znowu pamiętamy, tak? O tym już sobie kilkukrotnie mówiliśmy, że to jest człowiek, który ma pewne uznanie społeczne. Tak? On cieszył się takim uznaniem, chociaż to wcale nie oznacza, że był jakimś człowiekiem moralnym. Tak? Czasami jest tak, że ktoś ma władzę, bo po prostu inni się go boją i tak powiedzmy w cudzysłowie szanują go, prawda, trochę się bojąc jego takiej bezwzględności. I coś z tego było w przypadku Jeftego, na co warto zwrócić uwagę. On złożył taką obietnicę publicznie, więc przysięgę, że pierwszą, jeżeli wygra z tymi Ammonitami, to pierwszą osobę, którą spotka, złoży w ofierze. Po prostu dla bogów. Oczywiście przeżył takie spektakularne zwycięstwo, udało mu się wygrać. Natomiast jak sytuacja ma miejsce dalej? Wraca do swojego domu i pierwszą osobą, którą spotyka, była ukochana córka. A więc zobaczcie, tutaj nakłada nam się wiele takich myśli, które chce nam Pismo Święte przekazać. Pierwsza rzecz to jest ofiara z człowieka. Biblia wielokrotnie potępiała takie praktyki. Tak? Potępiała. Mówi się nawet o tym, że ta historia złożenia Izaaka w ofierze to miała być taka historia już na początku historii narodu wybranego, gdzie Izrael miał wprost usłyszeć, że takie postępowanie Bogu się nie podoba, że Bóg w ogóle nie chce ostatecznie ofiary z Izaaka, nie chce ofiary z człowieka, prawda? Tylko zależy mu na tej intencji Abrahama, na tym całkowitym takim zaufaniu Panu Bogu. Wiemy o tym, że królowie Izraela, nawet po tych wszystkich reformach i tak dalej, składali ofiary ze swoich synów. Co było oczywiście przez Biblię potępiane, ale warto zwrócić uwagę, że często były to ofiary dla bóstw, dla obcych bogów, prawda? Więc tutaj Biblia to potępia, bo to jest i bałwochwalstwo, i po prostu no, śmierć niewinnego człowieka, więc to absolutnie będzie w Biblii potępiane. Dalej mamy odpowiedzialność za słowo. Zwróćcie uwagę, że to jest moment, kiedy Izraelici powoli zaczynają tworzyć swoją państwowość. Zaczynają tworzyć swoją tradycję, ale też pewne takie obrzędy związane z funkcjonowaniem społecznym. I teraz zobaczcie, że wszelkie takie przejawy nieprzewidywalności, wszelkie takie przejawy, gdzie człowiek zachowuje się niezgodnie z prawem, gdzie jest niesłowny, tak? To będzie coś negatywnego. To będzie rozbijało te małe państwo, które dopiero się buduje. Tak? Ta państwowość nie będzie mogła osiąść. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Zwróćcie uwagę na taką rzecz. Po pierwsze, my dzisiaj mamy umowę na papierze. To nas w jakimś sensie zobowiązuje. Akty notarialne, umowy i tak dalej. W tamtych czasach to nie było aż tak rozwinięte. Przynajmniej w Izraelu, bo w Babilonii to jest trochę inna sytuacja. Więc słowo dane drugiemu człowiekowi obowiązywało. Słowo miało znaczenie, miało wartość. Prawda? Więc w Biblii mamy wielokrotnie takie sytuacje, gdzie słowo jest rzucone bezmyślnie i człowiek później ponosi pewne stromotne konsekwencje swojej odpowiedzialności. Pamiętamy choćby tą sytuację, kiedy Herod zobowiązuje się do tego, że da, prawda, swojej przyrodniej córce wszystko, o co poprosi. Później poniósł tego konsekwencje, żałował tego. Da? Czy pamiętamy tego Piłata, który się miota, nie wie co zrobić, prawda? Dał słowo, ale jednocześnie widzi, że ten Pan Jezus nie zawinił, prawda? Więc tutaj mamy tą odpowiedzialność za słowo. Druga rzecz, to jest coś, czego nam dzisiaj bardzo brakuje. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, mówił mi jeden z księży. Kiedyś było tak, że wielkie nawet imprezy, wielkie jakieś wydarzenia, które działy się w kościele, to słowo. Wszyscy się z wszystkim umawiali. Na godzinę, na datę, prawda? Czasami dużo wcześniej i można było to zorganizować. A dzisiaj dzwonimy, słuchaj, spóźnię się, nie będzie mnie, prawda? Bo mamy do siebie kontakty. Dzisiaj słowo też się bardzo dewaluuje w swojej wartości. Prawda? Ono już nie ma takiej wartości jak kiedyś, kiedy nie można było zadzwonić, nie można było zmienić godziny. Po prostu człowiek musiał robić wszystko, żeby tego słowa dotrzymać. Tutaj on rzeczywiście tego słowa dotrzymuje. Prawda? I ta córka została rzeczywiście zabita. I mamy jeszcze jedną rzecz, która nam się tutaj pojawia. Biblia nie zgadza się na taki sposób myślenia, że człowiek może przekupić Pana Boga. On swoją drogą Boga traktuje, zaraz sobie o tym powiemy, jak jednego z wielu bogów, to jest inna rzecz. Ale też Biblia nie daje zgody na taką sytuację, że my powiemy, a Panie Boże, ja Ci złożę ofiarę, prawda? A Ty spełnij moje oczekiwania. To relacja z Bogiem w Biblii nie jest wymianą handlową. Zwróćcie uwagę, że to będzie coś absolutnie przeciwnego wielu tradycjom pogańskim, gdzie było rzeczywiście takie myślenie, ja złożę ofiarę, coś dam Panu Bogu, może nawet większą ofiarę, to wtedy zyskam Jego przychylność. Tutaj Biblia absolutnie na taką sytuację się nie zgadza. Boga nie da się przekupić. No, on oczywiście odniósł zwycięstwo, ale to zwycięstwo nie było motywowane tym, że on po prostu obiecał taką ofiarę Panu Bogu. Jeszcze, i to będzie główny zarzut do niego, był uznawany, Jahwe uznawał za jednego z bogów Kanaanu. Był po prostu człowiekiem, który wierzył w wielu bogów, nie uznawał tej wyjątkowej roli Pana Boga. I teraz ta postać jest dla nas już pewnym wprowadzeniem do tego, o czym sobie będziemy wielokrotnie w przyszłości mówili, kiedy dojdziemy do czasów monarchii. To pewnie za dwa spotkania już zaczniemy mówić o tekstach związanych z monarchią i o tych wydarzeniach. Bo już kończymy tą historię sędziów, prawda, tych charyzmatycznych władców. I już w czasach monarchii będą wielokrotnie takie sytuacje, że władca będzie oceniany na dwóch płaszczyznach w Izraelu. Po pierwsze to jest wierność Panu Bogu, a drugie to jest coś, co my dzisiaj oceniamy jako człowieka, który jest dobrym przywódcą, tak? Czyli na ile wprowadza rozsądne reformy, na ile dba o społeczeństwo, na ile dzisiaj ta władza jest podzielona, ale w czasach starożytnych to było razem, na ile jest uczciwym sędzią, prawda? Na ile szanuje i dba o swój naród, na ile na przykład udało mu się pozbyć nowych terenów w czasach starożytnych, prawda? Na ile będzie dobrym, powiedzmy tak, gospodarzem. To będą dwie zupełnie różne przestrzenie w Izraelu i będą takie sytuacje, że władca będzie świetnym człowiekiem od strony ekonomiczno-politycznej, ale Biblia mówi o nim, że był złym władcą, bo wyznawał innych bogów. A więc to będzie taki podwójny wymiar w Izraelu, o tym sobie będziemy szczegółowo mówili. Jeszcze z całą pewnością jest człowiekiem skutecznym, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczno-polityczno-wojenne. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o sprawy moralno-religijne, jest człowiekiem bardzo odległym od Pana Boga, więc a tak sądowo tutaj z Panteonu, prawda, w Rzymie. Gdybyś ktoś kiedyś wam mówił, że przez tą dziurę nie wpada deszcz, to znaczy, że was kłamie, jeśli nie zna, to wpada. Niektórzy opowiadają legendy, że tam jest jakieś powietrze, które wydmuchuje, to jest nieprawda. A tutaj jest Panteon, tu swoją drogą to nie przez przypadek te zdjęcia umieściłem, ponieważ pierwotnie to była świątynia wielu bogów, prawda? Wielu bogów w Rzymie, tutaj jeszcze jakieś spuścizna Egiptu, tutaj nie wiedzieć, czemu tam się znalazła. Więc z czasem oczywiście to jest zamienione na świątynię Matki Bożej i wszystkich świętych. Więc przechodzimy w tym kontekście do drugiej postaci. To jest Samson. Postać chyba najbardziej znana z księgi sędziów. Natomiast nie jest to z całą pewnością postać pozytywna od strony moralnej, choć od religijnej, to zaraz sobie powiemy trochę więcej. Generalnie jest on pokazany jako człowiek nieprawy, okrutny, rozwiązły, taki brutalny, wręcz arogancki, który z całą pewnością też człowiek fizycznie bardzo silny, sprawny, też człowiek bardzo pomysłowy. O tym sobie za chwilę powiemy. Ale jednocześnie jest w nim coś takiego brutalnego i okrutnego. Więc Samson to będzie człowiek, ten sklep już ostatnio widzieliśmy, więc tylko powtarzam. Samson będzie człowiekiem, który w dużej mierze będzie walczył z Filistynami. Ale w jego historii niezwykłe jest to, że on nie traktuje Filistynów jako wrogów, dlatego że są jakimś zagrożeniem od strony militarnej, albo że są jakimś zagrożeniem wynikającym z tego, że będą oddziaływali na Izrael i narzucali jakieś swoje wierzenia, swoje tradycje. On ma z nimi zatarg osobisty. Chociaż Biblia mówi o tym, że ten zatarg osobisty został też w pewnym sensie jakoś zamierzony przez Pana Boga i to, że on walczył z tymi Filistynami, to, że jego historia życia się tak ułożyła, to nie był przypadek. Chociaż pamiętamy już wielokrotnie sobie o tym mówiliśmy, że w Biblii wszyscy uważają, że wszystko dzieje się za sprawą Boga i to, co złe i to, co dobre daje Pan Bóg. Prawda? Oni nie rozróżniali jeszcze tak dobra, zła, to jeszcze nie ten czas. Jeżeli chodzi o narodziny Samsona, myślę, że kiedy będziemy sobie o nich mówili, to będzie to sytuacja bardzo podobna do wielu tekstów, które znamy z Nowego Testamentu. I w ogóle to jest taki motyw, który wielokrotnie w Biblii, w tekstach pozabiblijnych się powtarza, czyli niepłodna matka. Generalnie w czasach starożytnych brak potomstwa zawsze był zrzucany na kobietę. Tak po prostu oni do tego podchodzili. Zwróćcie uwagę, że ten motyw wielokrotnie w Biblii się pojawia. To będzie Anna później, to będzie też według tradycji pozabiblijnej, to będzie matka Maryi, prawda? Czyli też Anna ta i Joachim, to będzie również rodzice Jana Chrzciciela, prawda? Którzy też nie mogli. Więc ten motyw będzie się wielokrotnie pojawiał. Druga rzecz, która też motyw znany, anioł zapowiada poczęcie dziecka. Przypominam, że aniołowie to są ci, którzy mają bezpośrednią wiadomość od Pana Boga, więc tutaj anioł przychodzi jej powiedzieć, że ona będzie miała dziecko. Wtedy też podejmują ślub naziratu. To były takie śluby, które oznaczały pewną wstrzemięźliwość, przede wszystkim od alkoholu, ale również od ścinania włosów. Ponieważ ludzie starożytni uważali włosy za symbol pewnej siły fizycznej. Da? Więc to było jakoś utożsamiane, a alkohol po prostu uważali, że otumania człowieka, więc po prostu kiedy człowiek jest pod wpływem alkoholu, nie może w sposób sprawny się bić, walczyć, myśleć, prawda? To jakoś zaburza jego takie funkcjonowanie. I jest wtedy osłabiony. I tak samo anioł później przychodzi do ojca Samsona, powtórnie potwierdza, że urodzi im się syn. Więc mamy tutaj cudowne wydarzenie, które miało miejsce. Przeczytajmy sobie ten fragment, to jest Sędziów 13-17, wersety od 17 do 18. Wówczas rzekł Manoach do anioła Pana: jakie jest imię Twoje, abyśmy, gdy spełni się słowo Twoje, mogli Cię uczcić? Odpowiedział mu anioł: dlaczego pytasz się o moje imię? Ono jest tajemnicze. Zwróćcie uwagę, że w czasach starożytnych poznać imię drugiego człowieka to było poznać go, wiedzieć coś o nim. W pewnym sensie byśmy powiedzieli być na ty z drugim człowiekiem, tak? Być po imieniu z drugim człowiekiem. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że człowiek nie jest w stanie poznać ani anioła, ani tym bardziej Pana Boga, którego on reprezentuje. Mamy tu zwrócić uwagę na taką rzecz, taki podwójny wymiar Pana Boga. Z jednej strony jest on bardzo bliski rodzicom Samsona. Tak? Brak potomstwa w czasach starożytnych to była zupełna rozpacz. Oni nie wierzyli w życie po śmierci. Jedynie co uważali, że dzieci mogą przekazać tradycję o rodzicach, pamięć o rodzicach. Więc w czasach starożytnych brak potomstwa to było wręcz zatarcie pamięci o kimś. My dzisiaj wiemy, że po śmierci nie umieramy. Prawda? A ten świat, który tutaj jest, był kiedyś zostanie zapomniany, już trafimy do tamtego świata lepszego, gdzie będziemy żyli na wieki. Natomiast oni nie mieli tej rozwiniętej eschatologii życia po śmierci, więc mieli poczucie, że te dzieci mają wspominać rodziców po ich śmierci, też pamiętać, odprawiać modlitwy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czyli Bóg jest blisko, tak? Bóg widzi, że oni chcą mieć dziecko, że to ich jakoś trapi, że są bezradni wobec tej sytuacji, a z drugiej strony Bóg, który jest oddalony, Bóg, z którym oni nie są na ty, nie są na równi. Tak więc mamy tutaj tą bliskość i oddalenie Pana Boga. To jest też taki motyw, który będzie się bardzo często pojawiał w Biblii. Bóg interweniuje, ale nigdy go nie jesteśmy w stanie w 100% do końca poznać. Nawet Mojżesz, nawet te wielkie postaci Izraela. Tutaj, gdyby ktoś chciał, polecam anioł oczywiście z kościoła seminaryjnego, piękny. Także można w Warszawie zobaczyć przy Pałacu Prezydenckim. Pięknie odnowiony kościół. I teraz słuchajcie, Samson wchodzi w związek z Filistynką. Czyli zobaczcie, że on robi coś, co w Izraelu było negatywnie postrzegane. On wchodzi w relację, czy chce wejść w relację z kobietą, która czciła innych bogów i pochodziła z innego narodu. Pamiętamy o tym, że oni w ramach klanów w zasadzie się żywili. Więc tutaj to jest coś absolutnie, absolutnie negatywnego. Samson powinien walczyć z Filistynami, a on no, wchodzi w pewną relację z jedną z nich. Więc to będzie już na samym początku tak bardzo negatywnie przedstawiało Samsona, a jednocześnie Biblia był w tym pewien Boży zamysł. Da on dzięki temu mógł pokazać swoją siłę wobec nich. I teraz słuchajcie, kiedy on idzie do Filistynów, mamy następującą sytuację. Tutaj będzie zagadka. Samson będzie nas, Biblia w ogóle nas wprowadza w zagadkę. Ostatnio była bajka, sobie opowiadaliśmy bajkę o drzewach, a teraz będzie zagadka, którą w ogóle, żeby rozszyfrować, to wbrew pozorom nie jest taka łatwa sprawa. Ale Samson, wówczas opanował go duch Pana, także lwa rozdarł, jak się koźle rozdziera. Co nam to pokazuje? Samson będzie w Biblii pokazany jako człowiek no, niesamowitej siły fizycznej. Tam bardzo silny człowiek. Jednak nie zdradził się wobec swego ojca i matki z tego, co uczynił. Kiedy przyszedł na miejsce, rozmawiał z ową kobietą i spodobała się, to jest ta potencjalna żona. Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by obejrzeć padlinę lwa. A oto rój pszczół i miód znalazł w padlinie. Wziął go do ręki i jadł. Co tutaj się wydarzyło? Samson dotyka się zwierzęcia, które jest padliną. Dotyka się czegoś, co jest nieczyste. Mówiliśmy sobie o tym już, kiedy omawialiśmy pięcioksiąg, prawda? On jako przedstawiciel narodu wybranego nie powinien tego robić. A jednak on drwi z prawa. Prawo w ogóle nie obowiązuje. Zwróćcie uwagę, że tu mamy taką sytuację, że on no, w zasadzie nie miał powodu jakiegoś poważnego, żeby łamać prawo. W sumie nawet nie miał jakiejś takiej dużej korzyści z tego, że to prawo złamał. Tak? No, tylko tyle, że trochę tego miodu zjadł. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, pszczoły. Generalnie w czasach starożytnych to były zwierzęta dzikie. W sensie takim, że nikt nie hodował tak pszczół, jak my to dzisiaj robimy, że to jest w taki sposób zorganizowany. One generalnie po prostu w jakichś rozpadlinach skalnych albo gdzieś w lasach po prostu budowały te swoje miejsca, gdzie tam żyły i miód można było wybierać. To jest też taka ciekawostka, że to jest jedyna taka sytuacja, gdzie pszczoła, która jest nieczysta, rytualnie u Żydów produkuje coś, co jest czyste rytualnie, czyli miód. Ja? I miód tutaj nie stanowi problemu. Wziął bowiem do ręki, jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa. Czyli zwróćcie uwagę, co się dzieje. On nie tylko sam zaciąga na siebie nieczystość, ale nawet na rodziców, którzy potencjalnie mogli być prawymi, dobrymi ludźmi, też zaciąga nieczystość. Wciąga ich w zło, chociaż oni oczywiście nie są tego świadomi. To pokazuje nam, jak bardzo on nie szanuje prawa. Tak? Ale dalej, tutaj umieściłem ten fragment, żebyśmy zapamiętali tego lwa, ten miód, bo później zagadka się do tego odnosi. Więc mamy właśnie dotarcie do tej Timny, gdzie mieszkała ta jego przyszła żona. I teraz słuchajcie, w takiej sytuacji, kiedy on no, poznał tą rodzinę, poznał tych Filistynów i jej znajomych, zadaje im zagadkę. Samson rzekł więc, z tego, który pożera, wyszło to, co się spożywa, a z mocnego wyszła słodycz. Oczywiście my w kontekście tego, co sobie powiedzieliśmy, ta zagadka jest banalnie prosta, a więc znamy odpowiedź. Gdybyśmy nie znali tego poprzedniego kontekstu, no to przyznacie, że ta zagadka nie byłaby wcale taka łatwa i chyba nigdy by nie miał szans jej odgadnięcia poza kontekstem. Oni wtedy się założyli o 30 płaszczy, takich tunik. To były rzeczy, które każdy Izraelita nosił. One w dzień dawały takie zabezpieczenie przed słońcem, w nocy służyły jako ciepła kołderka, bo noce tam nie są wcale takie ciepłe, więc ten płaszcz był czymś bardzo cennym dla Izraelity. I zwróćcie uwagę, że jeżeli mężczyźnie zabrano płaszcz, to on wtedy zostawał w takiej tunice, najczęściej one były lniane, trochę tak za kolano, więc bycie w tej tunice uważano za taki negliż, trochę jak w bieliźnie. Taką sytuację mamy choćby w Ewangeliach, kiedy Piotr zobaczył, że na brzegu jest Jezus, to tam jest i przyodział się, bo był prawie nagi, czyli był po prostu w tej tunicy, tak? To jest logiczne, kiedy łowił ryby, nie chciał się pochlapać, zdjął gdzieś tam płaszcz, więc kiedy zobaczył Jezusa, no to podejście do mistrza w takim negliżu to byłoby coś nie do przyjęcia, prawda? Więc oni się o te płaszcze założyli, no więc ta rodzina tej żony no, nie mogła rozwiązać tej zagadki, więc nasłano tą kobietę, żeby ona wyciągnęła od niego odpowiedź na zagadkę, prawda? I dała swojemu ojcu. I teraz zobaczcie, jaką oni odpowiedź dają? Cóż słodszego niż miód, a cóż mocniejszego niż lew? Czyli teoretycznie dają dobrą odpowiedź, ale zwróćcie uwagę, i o tym chciałem powiedzieć, że z ich strony to jest pewna drwina i szyderstwo z niego. Dlatego, że tutaj mamy taki tryb pytający. Zobaczcie, to nie jest taka odpowiedź, nie przyszli, powiedzieli miód i lew. No, tylko tu mamy no, pewną prowokację. Cóż słodszego niż miód i cóż mocniejszego niż lew. Więc co oni robią? Oni odbijają piłeczkę do niego. Powiedzą, no to my ci odpowiedzieliśmy, to teraz ty nam odpowiedz. I na czym polega tutaj kwestia tej zagadki? No bo oczywiście chodzi o przyjemność i o miłość do kobiety. Czyli co oni chcą mu powiedzieć, jakby co oni chcą go wciągnąć tak naprawdę, tego Samsona? Chcą mu pokazać, okej, może i lew jest największym zwierzęciem i może nawet go pokonałeś, nie? Ale miłość do kobiety jest czymś jeszcze silniejszym i to tak naprawdę cię gubi. To tak naprawdę sprawia, że jesteś słaba, bo pokonałeś lwa, ale nasza córka cię okantowała, wyciągnęła od ciebie te informacje. Tak? Więc to oni w pewnym sensie Samsona zadrwili. On był mądrym człowiekiem, to widać z tego fragmentu, więc ta przyjemność i miłość do kobiety miała być dla niego jeszcze większą potencjalną zgubą niż siła lwa lub zgrzeszenie względem nieczystości prawa związanego z tym miodem. Tak? I teraz on oczywiście się zdenerwował. I poszedł, zabił Filistynów 30, zdarł z nich te płaszcze, więc on tak naprawdę no, nie daje tych płaszczy ze swojego majątku, tak, czy ze swoich pieniędzy, tylko w pewnym sensie daje im to, co do Filistynów już od dawna należało. Oni nie wzbogacili się na tym, wręcz przeciwnie. Po prostu Filistyni zostali zabici przez to, że tak go ośmieszyli, tak go potraktowali. I teraz idźmy dalej. Opanował go wówczas duch Pana i przyszedłszy do Aszkelonu, zabił 30 mężów, a ściągnąwszy z nich łup, dał szaty ozdobne tym, którzy mu rozwiązali zagadkę. I mamy dalej. Potem uniesiony strasznym gniewem wrócił do domu swego ojca. Żona zaś Samsona dostała się towarzyszowi, który był przy nim. I tu mamy kolejną zniewagę, której Filistyni się dopuścili. Jeszcze gorsze niż ta poprzednia. W czasie trwania wesela kobietę, jego żonę dali już innemu mężczyźnie za żonę. Prawda? Czyli no, dla mężczyzny to nie może być większej zniewagi niż takie potraktowanie go. Prawda? Czyli on, ta żona, która była dla niego przeznaczona jeszcze w trakcie weselu, wtedy wesela trwały długo, prawda? To nie to, co teraz, tam jedna noc. Nie, to potrafiło kilka dni, to trwać do miesiąca nawet. Więc jeszcze w czasie wesela, prawda, ojciec już jakby dał ją innemu mężczyźnie za żonę. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, że w czasach starożytnych honor był czymś bezcennym. Prawda? Tam ci ludzie mogli być ludźmi ubogimi, mogli być takimi ludźmi trochę nawet niezaradnymi momentami, bo Izrael, no to były biedne tereny, gdzie trzeba było dużo wysiłku włożyć w to, żeby tam cokolwiek wybudować, ale pewien honor i szacunek no był dla ludzi starożytnych bezcenny. Więc w takiej sytuacji, kiedy ten teść go zdradził, oszukał w tak haniebny sposób, że no pozbawił go po prostu żony, no to Samson jeszcze bardziej zdenerwował się na Filistynów i odwetem było złapanie szakali. Tam niestety w Biblii tysiąclecia mamy chyba lisów, to jest słabe tłumaczenie szakali. Szakale było łatwiej znaleźć, ponieważ one też często polowały w grupach i po prostu pochodnie przywiązał do ich ogonów i one spaliły część zbiorów. Tutaj jest zdjęcie akurat z terenu Włoch, więc to jest niemiarodajne, ale klimat podobny, prawda, i możemy sobie wyobrazić, że te zbiory po prostu podpalone, no bardzo szybko te pola się zapalały, to wszystko bardzo szybko gdzieś tam się zniszczyło, a jednocześnie szakale, ponieważ jakby one żyją w grupach, one żyją w stadach, no to razem gdzieś tam, kiedy szły, to po prostu zapalały kolejne pola. W tamtych czasach brak pożywienia, brak zbiorów, to jest po prostu śmierć. I to jeszcze taka bardzo nieprzyjemna, bo rozłożona w czasie, prawda? Czyli jeżeli zabijano człowieka mieczem, no to on cierpiał krótko, ale głód to było coś, czego oni się strasznie bali. Zniszczenie plonów to była no, taka najgorsza kara, jaką mógł wymierzyć za ten dyshonor, którego oni się dopuścili. Później druga sytuacja. Samson został ponownie zdradzony przez kobietę Dalilę. Ona ścięła mu włosy, przez co on stracił swoją moc, stracił swoją siłę. Ale zwróćcie uwagę, bo wszyscy skupiają się na tych włosach. Zwróćcie uwagę, że te włosy były połączone z pewnym ślubem, błogosławieństwem Boga. Da, więc ścięcie tych włosów no to było porzucenie tej wierności Panu Bogu. Oni tak to rozumieli, bo włosy były to zachowanie włosów, no da, to był ślub względem Pana Boga. Zresztą w czasach Nowego Testamentu też te śluby naziratu były praktykowane. Więc on traci swoją moc, oni go pochwycili, chcieli się na nim zemścić i właśnie dobrze się kolumna w domu, do którego przywiązali, prawda? Kiedy te włosy odrosły, on po prostu zawalił to miejsce, gdzie się znajdowali, zniszczył tą kolumnę i spowodował ogromne straty, też takie ludzkie, wśród Filistynów. Więc Samson będzie ukazany jako człowiek, który rzeczywiście był człowiekiem takim nieprawym. On nie szanował woli Pana Boga, ale z całą pewnością swoją siłę, swoją inteligencję wykorzystał do tego, żeby walczyć z Filistynami. I tak jak powiedziałem, ten jego zamysł To nie była taka wrogość na poziomie politycznym czy religijnym. On miał po prostu osobiste swoje porachunki z nimi za, no, za to, że po prostu został ośmieszony, za to, jak oni go potraktowali. I teraz słuchajcie, konkluzja księgi sędziów, bo chciałbym, żebyśmy na następnym spotkaniu przeszli do takiej króciuteńkiej księgi, która się nazywa Księgą Rut i ona nas wprowadzi już w historię monarchii. Więc taka konkluzja tej księgi sędziów. Zwróćcie uwagę, że przez te spotkania, o których sobie mówiliśmy, następuje systematycznie demoralizacja tych ludzi, których opisuje Księga Sędziów. Oni systematycznie odchodzą od woli Pana Boga. Kolejne postaci, kolejni bohaterowie tej księgi są coraz gorsi. Tam jeszcze tego nie omówiliśmy, ale tam później jeszcze dochodzi taki kult bałwochwalczy, zbrodnie i tak dalej, więc każda kolejna postać to będzie postać jeszcze bardziej nieprawa. I pewne podsumowanie Księgi Sędziów, które znajduje się w 21 rozdziale w wersecie 25. W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Co tutaj autor chce nam pokazać? Nie było ludzi, którzy by mieli taki autorytet, by egzekwować prawo, by egzekwować wolę Pana Boga. Po czasach Mojżesza i Jozuego następuje pewna taka, no, demoralizacja władców, a tym samym demoralizacja ludzi. Co się też przekłada, bo zdemoralizowanych ludzi wybierano zdemoralizowanych władców, czy nieprawych władców. To zawsze się zazębia i prawda, no, władza jest pewną emanacją nastrojów społecznych poziomu społecznego. I teraz dalej zwróćcie uwagę, że już Księga Sędziów powoli podprowadza nas pod monarchię, pod władców. I to pokazuje, że Izrael w poczuciu takiej bezsilności, w poczuciu takiej bezradności będzie prosił Pana Boga o zgodę na to, żeby mogli wybrać monarchę. I jaka będzie podstawowa różnica między monarchą a sędziami? Monarcha będzie miał pewien aparat represji, wojsko, podatki, które będą sprawiały, że ludzie muszą się podporządkować jego woli. Nawet jeżeli będzie władcą nieprawym, bo okaże się, że to, że będą królowie w Izraelu, to wcale nie oznacza, że lud będzie bardziej moralny czy bardziej prawy, prawda? Ale już ostatnie zdanie podprowadza nas pod czasy monarchii. I ostatnia rzecz, każdy robił wszystko według własnego widzimisię. Zobaczcie, punktem odniesienia w takim najgorszym zepsuciu na końcu Księgi Sędziów jest moja wola i moja decyzja, a nie pewna wola Pana Boga i prawo Pana Boga. Tak? Jest taka ciekawa książeczka. Jan Damasceński mówi, że jedną z pierwszych herezji było to, że ludzie robili, co im się podobało. Nie? Więc rzeczywiście tutaj mamy pewną emanację tego. Izrael, żeby odnowić relacje społeczne, będzie musiał odnowić swoją relację z Panem Bogiem i wrócić do tego prawa, które otrzymali od Mojżesza. Więc Księga Sędziów kończy się bardzo negatywnie upadkiem moralnym Izraela, tuż po tym, jak dostali od Pana Boga całą ziemię. To na tym może skończymy. A od przyszłego tygodnia Księga Rut. Polecam, to jest dosłownie księga, którą można, no, 20 minut przeczytać, bo to 4 rozdziały, to polecam do takiej osobistej lektury, a sobie omówimy ją na następnym spotkaniu.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze.
na wieki wieków. Amen.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu i będę do dziękuję.